Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. W przyszłą środę przedstawiciele firm transportowych mają ponownie rozmawiać z reprezentantami rządu o możliwościach pomocy przewoźnikom mającym problemy w związku z rosyjskim embargiem na żywność. Przewoźnicy borykają się nie tylko ze spadkiem liczby przewozów, ale też z obniżeniem cen swoich usług. W siedzibie Ministerstwa Skarbu odbyło się robocze spotkanie w sprawie krytycznej sytuacji branży transportowej po wprowadzeniu przez Rosję embarga na owoce i warzywa z Polski. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele przewoźników, wiceminister skarbu Wojciech Kowalczyk, wiceminister infrastruktury i rozwoju oraz prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Według transportowców każdy dzień postoju tira to straty rzędu 300-400 euro dla przewoźnika. Jeśli taka sytuacja się utrzyma, części z nich może grozić bankructwo. Dlatego oczekują wsparcia ze strony państwa. Od kilku lat rząd bardzo słabo albo wcale nie zabiega o symetryczne traktowanie polskich transportowców na terenie Rosji, mówi poseł Andrzej Adamczyk, wiceszef Sejmowej Komisji Infrastruktury.
Już przed półtorej rokiem transportowcy grozili strajkiem, blokadami dróg, jeżeli rząd nie podejmie w tej sprawie starań. Rząd podjął starania, ale były one tylko i wyłącznie obliczone na uspokojenie nastrojów, natomiast nijak się miały do potrzeb polskiej gospodarki, do potrzeb branży transportowej. Polscy transportowcy wypracowali potencjał jeden z największych w Europie. Rząd nie dostrzega tej szansy rozwojowej i pozwala dusić polski transport. Dzisiaj pani wicepremier Pienkowska powinna uczestniczyć w rozmowach bezpośrednio w Moskwie, powinna zabiegać o takie spotkania z odpowiednikiem swoim rządu moskiewskiego. W uzgodnieniu z Donaldem Tuskiem powinna robić wszystko, żeby ulżyć polskim transportowcom. Niestety nie ma takiej akcji.
Przewoźnicy podkreślają, że Rosja uniemożliwia także przejazd tranzytowy polskich ciężarówek. Tymczasem rosyjskie tiry bez problemów przejeżdżają przez Polskę. Również w tej sprawie domagają się działań rządu. Jeśli nie otrzymają pomocy, nie wykluczają protestów. Polska jest liderem w przewozach towarowych do Rosji. Wartość transportu do tego kraju szacuje się na około 700 milionów złotych rocznie. Górnicy mają pomysł na ratowanie polskiej branży węglowej. Proponują konsolidację sektora górnictwa węgla kamiennego. Swoją koncepcję przedstawili już premierowi Donaldowi Tuskowi. Górnicze związki zawodowe proponują, by w pierwszej kolejności skonsolidować spółki węglowe produkujące węgiel energetyczny. Chodzi o kompanię węglową, Katowicki Holding Węglowy i Węglokoks. Spółki wspólnie wydobywałyby węgiel oraz zajmowały się jego sprzedażą, tłumaczy Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.
Skutek podstawowy, który ta konsolidacja miałaby przynieść, to jest to, że równomiernie byłyby rozdzielone koszty i zyski, czyli na kopalnie i na firmę, która sprzedaje. Dzisiaj sytuacja jest taka, że węgiel z kopalni wychodzi, no powiedzmy, po cenie 300 zł, natomiast gdzieś tam w różnych częściach Polski ta cena dochodzi nawet do 800 zł. Czyli to miałaby być ujednolicona cena i zyski miałyby być podzielone, tak żeby kopalnie mogły się po prostu rozwijać. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest, że w tym całym procesie trzeba by było zatrzymać import węgla takiej fatalnej jakości, jaka do Polski przychodzi.
Pomysł konsolidacji polskich spółek węglowych nie jest nowy. Pojawił się już w 2011 roku, zajęło się nim Ministerstwo Gospodarki, jednak wtedy zabrakło woli politycznej. Jego przeciwnicy podkreślali, że głównym problemem polskiego górnictwa są wysokie koszty wydobycia oraz utrzymania pracowników. Część ekspertów uważa, że jedynym rozwiązaniem jest restrukturyzacja. Innego zdania są związkowcy, którzy czekają na opinię rządu dotyczącą pomysłu konsolidacji. W dalszej perspektywie związkowcy proponują konsolidację branży węglowej z energetyczną. Co trzeciego polskiego pacjenta nie stać na wykup leków, wynika z informacji Naczelnej Izby Aptekarskiej. Problem zmniejszyłaby propozycja darmowych leków dla osób, które ukończyły 75 lat. Jednak ustawę w tej sprawie zablokowała Platforma Obywatelska. Z danych Naczelnej Izby Aptekarskiej wynika, że to emeryci i renciści najczęściej odchodzą od okienek aptek z kwitkiem. Problem ten z każdym rokiem staje się poważniejszy. Jeszcze w 2009 roku 25% pacjentów przyznawało się, że nie wykupiło leków. Obecnie jest ich ponad 33%. Według Naczelnej Izby Aptekarskiej chociaż w Polsce ceny leków refundowanych należą do jednych z najniższych w Europie, to i tak znacznej grupy emerytów nie stać na wykupienie recept. Zdarza się, że ludzie starsi najpierw pytają o cenę leku przepisywanych przez lekarza, a potem z części z nich rezygnują. Leki są w Polsce drogie w stosunku do wysokości emerytur. Potrzebne są systemowe rozwiązania refundujące leki dla pewnych grup wiekowych. To odciąży szpitale, mówi Grzegorz Kucharewicz, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej.
Pacjent niedoleczony trafia w konsekwencji do SOR-ów, do szpitali. To leczenie jest o wiele droższe, niż by wykupowali pacjenci te leki w naszych aptekach. Swojego czasu, ze 2 lata temu, gdzieś mniej więcej zgłaszałem pomysł, aby emeryci powyżej 70 roku życia i dzieci do 7 roku życia miały leki refundowane na odpowiednią kurację za darmo. Był w Senacie projekt, myślę, że wzorowany na tym pomyśle od 75 roku życia, żeby leki były dla pacjentów za darmo, ale ten projekt upadł.
Senacki projekt upadł w pierwszej dekadzie sierpnia. Zrobiliśmy to jawnie i z otwartą przyłbicą. To ja złożyłem wniosek o odrzucenie tego projektu. To ja zabrałem te darmowe leki emerytom. Skandalicznie chwalił się wówczas senator PO Jan Filip Libicki. Według lekarzy około 90% osób po 70 roku życia cierpi na jakąś przewlekłą chorobę. Najczęściej jest to cukrzyca, nadciśnienie lub choroba układu krążenia. Zaniechanie leczenia tego typu chorób może prowadzić do poważnych, bardzo groźnych powikłań. W Radiu Maryja dalsze informacje. Kto publicznie znieważy znak Polski Walczącej, będzie karany grzywną. To zapis nowej ustawy, która weszła w piątek w życie. Z nowego prawa cieszą się weterani II wojny światowej, którzy mówią, że słynna kotwica jest symbolem polskiej wolności. W ustawie o ochronie znaku Polski Walczącej zapisano, że znak Polski Walczącej, będący symbolem walki polskiego narodu z niemieckim agresorem i okupantem podczas II wojny światowej, stanowi dobro ogólnonarodowe i podlega ochronie należnej historycznej spuściźnie Rzeczypospolitej Polskiej. Podkreślono też, że otaczanie znaku Polski Walczącej czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Polski. Historyk profesor Jan Żaryn mówi, że znak Polski Walczącej jest symbolem marzenia, ale i realnego działania na rzecz odzyskania niepodległości Polski. Jego ochrona jest ważna, jednak ustawa wzbudza pewne wątpliwości.
Kłopot tylko polega na tym, że o ile wiem, zapisy tego prawa są tak nie do końca precyzyjne, iż mogą spowodować, że niepowołane ręce i głowa urzędników państwowych będą w dużej mierze określać, gdzie jest ta granica, za którą rzekomo znajduje się już próba zniesławienia tegoż wspaniałego znaku. Boję się, że może być to prawo kagańcem, straszącym wszystkich, którzy będą się nań powoływać i w sposób choćby symboliczny, na przykład starać się przypominać bieżącej władzy, iż ma zobowiązania wobec przeszłości, wypływające właśnie z tego systemu wartości, który się w tym znaku mieści.
Projekt ustawy przygotowała Platforma Obywatelska z inicjatywy Związku Powstańców Warszawskich i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Podczas okupacji znak Polski Walczącej, symbolizujący walkę o niepodległość, malowano na murach polskich miast. Dwie połączone litery P i W, tworzące kotwice, umieszczane były też na budynkach związanych z walkami toczonymi w czasie wojny, a także podczas Powstania Warszawskiego. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zakończyły się 3-dniowe warsztaty dziennikarsko-politologiczne. W tym roku brało w nich udział 216 osób z Polski i z zagranicy. Był to szczególny czas nawiązywania nowych znajomości i zdobywania cennej wiedzy. Bogaty wachlarz zajęć prowadzili specjaliści, dziennikarze, aktorzy, muzycy oraz wykładowcy toruńskiej uczelni. Przez 3 dni realizowano ambitny program, zajęcia dziennikarskie, politologiczne, artystyczne oraz informatyczne. Dla wielu osób było to zupełnie nowe doświadczenie. Byli również i tacy, którzy do toruńskiej uczelni przyjechali po raz kolejny. Gosia w warsztatach uczestniczyła po raz 4. Jak zaznacza ojciec dr Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, warsztaty są także niezwykłą formą formacji młodego człowieka.
Wychowanie to jest doprowadzenie człowieka do tego, żeby gdy dorośnie, podejmie bardzo odpowiedzialnie, odpowiedzialność podejmie za społeczeństwo, za siebie, za innych. Odpowiedzialność taką, której nie będzie się bał nie tylko tu na ziemi, ale w wieczności.
W każdym dniu warsztatów w auli akademickiej sprawowana była Eucharystia. Młodzież uczestnicząca w warsztatach muzycznych prezentowała owoc swojej pracy. Wiele osób do przyjazdu na toruńskie warsztaty zostało zachęconych przez swoich najbliższych. Tak było z Nelą, która nie żałuje swojej decyzji.
Jest fajna, przyjazna atmosfera, ciekawe warsztaty i poleciłabym to każdemu, kto się tym interesuje.
Gdy jedne grupy czerpały wiedzę od specjalistów z poszczególnych dziedzin, inne przyglądały się pracy dziennikarskiej w Radiu Maryja i telewizji Trwam. Nie zabrakło także czasu na zwiedzanie Grodu Kopernika. Ksiądz Wojciech Lemański został bezterminowo suspendowany, ma zakaz wykonywania funkcji kapłańskich i noszenia stroju duchownego. O decyzji księdza arcybiskupa Henryka Hozera poinformował rzecznik Kurii Warszawsko-Praskiej Mateusz Dzieduszycki.
Motywem do nałożenia suspensy na księdza Wojciecha Lemańskiego były cztery rzeczy. Po pierwsze, nie wycofał się z tych określeń, których użył na przystanku Woodstock pod adresem i Kościoła katolickiego, i też pewnych prawd wiary. Po drugie, w czasie pikniku w Jasienicy nie podał powodów, dla których został nałożony na niego zakaz odprawiania tych mszy świętych w Jasienicy. Również ksiądz Wojciech Lemański podtrzymuje w dalszym ciągu trwające przez wiele lat swoje fałszywe przekonania, fałszywe teorie na temat nauczania Kościoła katolickiego. Trwały upór w głoszeniu fałszywych przekonań, który sieje zamęt wśród wiernych.
Ksiądz Wojciech Lemański nie przyjął dekretu z decyzją księdza arcybiskupa Hozera. Zapowiedział rekurs i apelację do Stolicy Apostolskiej. W Radiu Maryja informacje z zagranicy. Ukraińską granicę bez zgody władz w Kijowie przekroczyły ciężarówki z rzekomą rosyjską pomocą humanitarną. Szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy stwierdził, że jest to bezpośrednia inwazja Rosji. Według ukraińskiej służby rosyjscy żołnierze mieliby obsługiwać sprzęt wojskowy przerzucony ostatnio przez granicę. Opróżnione ciężarówki z pomocą humanitarną miałyby posłużyć natomiast do transportu uzbrojenia. MSZ Ukrainy oświadczyło, że Moskwa działa umyślnie i bardzo agresywnie, ignorując prawo międzynarodowe. Kijów zadeklarował, że nie użyje siły przeciwko konwojowi, by uniknąć rosyjskiej prowokacji. Rosja oskarżyła natomiast Ukrainę o mnożenie przeszkód w sprawie konwoju, jednocześnie przestrzegła przed próbami jego zatrzymania. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Za uwagę dziękuję. Monika.